Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi badami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. Łatwo powiedzieć, ale trudno jest to uczynić, zwłaszcza wówczas, kiedy wady wgryzły się już w nasze życie, kiedy wady już nie są tylko i wyłącznie na poziomie naszych zachowań, ale są składową naszej postawy, są obecne na stałe w naszym życiu. Bogu niech będą dzięki za największy dar, który kiedykolwiek spoczął w ludzkich rękach. Większa niż ten, który usłyszeli pierwsi ludzie, kiedy z ust Bożych doszło do ich uszu Boże orędzie. Bądźcie w głodzie, abyście zarobili siebie. Czyńcie sobie siebie poddane. W momencie, kiedy odwieszę słowo Boga Ojca, w łonie Najświętszej Marii Panny dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Człowiek został obdarzony więcej aniżeli wszechświatem całym, nawet ziemi, z której korzystamy na co dzień, nie miejsce tutaj w tym momencie wspominać, dlatego że jest to jakiś tam afro funkcjonujący w całym wszechświecie, w całym galaktyce. Ale przed 2000 lat odwieczne słowo Boga Ojca już nie tylko, że zostało wypowiedziane przez Boga do człowieka, przez proroka, ale odwieczne słowo Boga Ojca zostało człowiekowi ofiarowane przez wierność i posługę Najświętszej Dziewicy z Nazaretu. I dzięki Jego stałej i trwałej obecności pośród nas i w nas. I dzięki tej informacji, tej wiadomości, tej prawdy, którą usłyszeliśmy z ust Jego, wiemy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego nasza obecność co sobotę. Dlatego nasza pobożność, nie tylko święta, ale na co dzień. Dlatego nasze modlitwy dziękczynne, ale również te błagalne, praktycznie o wszystko, poczynając od zdrowia, a kończąc na dużo bardziej subtelnych i wyrafinowanych potrzebach człowieka. Wynikają z tego, gdyż wierzymy, wiemy to, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A więc tuląc się do zwycięskiej Pani Jasnogórskiej, razem z nią chcemy podjąć najświętszy i najcięższy, przepraszam, już nie chcemy podjąć, ale co najmniej od 2 tygodni toczymy, mam nadzieję, najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Nawet to wspólnota osób. A więc mówiąc o wadach narodowych, odnosi się to również do wadliwości każdego z nas, do wadliwości każdego Polaka. Postawmy sobie pytanie, dlaczego akurat te wady lenistwa, lekkomyślności, marnotrawstwa i pijaństwa oraz rozwiązłości zostały przez prymasa tysiąclecia tak nominalnie wypowiedziane z nas. Dlaczego zostało to tak bardzo, ale bardzo mocno wyartykułowane przez niego? Przypomnę, że po raz pierwszy zostały one wypowiedziane w latach 50., dokładnie 1956 roku i później przez 9 lat w ramach tak wielkiej, tak zwanej wielkiej nowenny przed uroczystością tysiąclecia Chrztu Narodu Polskiego były nieustannie obrabiane przez prymasa tysiąclecia. Obrabiane to znaczy komentowane. Każdy rok był poświęcony kolejnemu fragmentowi jasnoludzkich ślubów narodu. Tylko i wyłącznie po to, aby treść tych ślubów, tak jak prymas tysiąclecia mówił, głęboko zapadła w pamięci narodu. Żeby śluby jasnoludzkie były swoistą busolą, taką duchową i doczesną busolą narodu polskiego i Kościoła żyjącego w Polsce. Przez 9 lat jasnoludzkie śluby narodu wrastały w świadomość Polaków, a tym samym stały się składową tożsamości Polaków. Ale dlaczego te, a nie inne wady zostały wypowiedziane po imieniu przez prymasa tysiąclecia? Ci, którzy mają trochę więcej lat niż ja, bo ja tego nie pamiętam. Jeżeli już to tylko i wyłącznie z różnego rodzaju relacji drukowanych albo filmowych. Ale przecież lata powojenne nie charakteryzowały się lenistwem. Przynajmniej oficjalnie. Mamy w pamięci szogowników pracy, którzy wypracowywali nie 100% normy, ale pracowali ponad siły, wypracowując 300% normy. Tak było i w rolnictwie, tak było w budownictwie. Może by to tylko i wyłącznie w większości przypadków puste tarcze propagandowe, które gdzieś tam były podawane narodowi przez ówczesny aparat rządowy, ale wówczas ludzi nie dało wymanu do lenistwa, ale do pracowitości. Po co? Żeby odbudować zniszczony ojczysty dom. Ale jednak słowo to znalazło się w jasnogórskich ślubach narodu. Dlaczego? Dlatego, że jest to jeden z grzechów głównych, który strzela nie tylko do czystości człowieka, ale który zżera nade wszystko nadprzyrodzoną godność dziecka Bożego, którym jest każdy człowiek, a szczególnie ci, którzy teraz zasiadają w tej świątyni. Pamiętajmy, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie i tylko w Jezusie Chrystusie. Umiłowanymi, także przybranymi, ale umiłowanymi dziećmi Bożymi. Jeśli prymas tysiąclecia zwraca naszą uwagę na lenistwo, to nie tylko i wyłącznie w wymiarze doczesnym, ale nade wszystko w takim wymiarze nadnaturalnym, nadprzyrodzonym. Dlatego, że lenistwo jest grzechem, a grzech jest zachowaniem pozbawionym Boga albo wprost występującym przeciwko Bogu. Grzech jest zawsze czynem bezbożnym albo czynem wbrew Bogu. I kolejna rzecz, która również zasługuje na naszą uwagę i na chwilę refleksji, to lekko myślność. Słowo, które specjalnie nie zatrzymuje ludzkich uwag. Nawet jeżeli jest ktoś w naszym gronie, poza tym świętym zgromadzeniem, oczywiście, bo tu nie ma ludzi lekko myśli, ale jeżeli w naszym gronie jest ktoś, kto rzeczywiście no jest lekko myśli, to raczej traktujemy go jako języka, przepraszam za słowo, takiego prawda, przy którym dobrze się czujemy, dlatego że myśli przez niego wypowiadane, artykułowane, wydają się być bardzo radosne, bawiące, nikomu nieszkodzące. Ale w tamtym podejściu do lekkomyślności jest wiele zła i szkodliwości, takiej już natychmiast od zaraz. Po czymże jest lekkomyślność? Co to takiego w ogóle jest? Bardzo ładne to w języku polskim jest poddane lekkomyślność, to inaczej lekka myśl. Czyli coś bardzo znikomego. A kiedy nasza myśl jest lekka, a co za tym idzie, kiedy jest byle jak, nie stanowi żadnej jakości, kiedy nie stanowi żadnej wartości, wówczas kiedy jest pozbawiona wyobraźni i odpowiedzialności. Człowiek, który nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoją myśl, jest właśnie lekkomyślny. A tym, który nie poczuwa się do odpowiedzialności za swoją myśl, to taki człowiek i tylko i wyłącznie taki, który jest pozbawiony wyobraźni. To bardzo często urzeczywistnia się w takiej postawie, a nic się nie stanie. To nic złego. Natomiast skarby Boże, jeśli nałożymy na tego typu system myślenia, światło Ewangelii, w pewnym momencie, lecz natychmiast, zdajemy sobie sprawę z tego, że tego typu system myślenia jest absolutnie spiekłowy. To nie Bóg, ale to diabeł zachęca nas właśnie do bycia lekkomyślnymi, to tak znaczy takimi ludźmi, którzy żyją w poczuciu, a że nic się nie stanie, albo że nic z tego nie będzie. Bo to przecież Chrystus do nas mówi, że wszystko, cokolwiek, czyli czymkolwiek najdrobniejszym, dotknęliście jednego z tych najmniejszych braci, to mnie się uczy. Bardzo Was serdecznie proszę, naprawdę jest absolutnie pigułka roztropności, która nieustannie powinna gdzieś tam trafiać, no właśnie, do naszej wyobraźni, do naszej pamięci. To 25 rozdział Ewangelii Mateuszowej, opis sądu ostatecznego. Kiedy Pan Jezus mówi, byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przynieśliście mnie do swojego domu. Byłem chory, dziedziny, a przyszliście do mnie. Panie, a kiedy myślę, Tobie to wszystko uczynili. I uwaga, zaprawdę powiadam, wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, poczynając rzeczywiście od najmniejszych, przechodząc przez tych najmniejszych, jeśli chodzi o strukturę społeczną, a szczególnie tych, którzy w takiej opinii społecznej są już do niczego nie potrzebni. Chorzy, starzy, z niedomyślnymi. Przepraszam za słowo, ale ja naprawdę tak nie myślę, bo też muszę to powiedzieć. Społeczna kula. Tak. To chorzy i starzy. spowalniają bieg współczesności i Bogu dzieli. Bo już nie jedna pusta głowa rozbiła się na najbliższe zakręcie. Czasami, jeżeli na nasze rodziny spada taki krzyż, a mówiąc wrednym językiem, taki ciężar i zaraz, to Bogu dzieli. Bo odrobinę zwolnimy tą konsumpcję, która nasze. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to mnieście uczynili. I te słowa nie znajdujemy w Ewangelii, chociaż pośrednio tak. Ale kiedy rozpoczynamy każdą mszę świętą, to jesteśmy wzywani do pokuty, do uświadomienia sobie prawdy o nas takich oczywistych, że jesteśmy grzesznikami. Bez zgody. Bo to wspólnota grzeszników poza Panem Jezusem i Najświętszą Matką. A wszystko jednakowo. I wówczas sobie Pan uwłaśni prawdę o naszej lekkomyślności, kiedy prosimy Boga o litość, o miłosierdzie. Dlaczego? Bo bardzo zgrzeszyłem. Czy myślą? Myślę. Wydaje się, chyba w tym jednym z naszych kultowych filmów, chyba Alternatywy 4, albo jakiś tam daleko od szosy, nie wiem, czy to się widzieli w tej dziedzinie, to było takie stwierdzenie, gdyby głupota mogła latać. Czyli gdyby lekko myślność mogła latać. Dlatego też niech nam Najświętsza Maria Pan przetrze oczy, abyśmy odzyskali to, co nam Bóg w Trójcy Świętej jedynie dał, kiedyśmy otrzymali sakrament Chrztu Świętego. Wtedy właśnie została człowiekowi zwrócona wyobraźnia. Zobaczyć dalej, aniżeli oczu go poniosą. Wyobraźnia nieśmiertelności. Bo lekkomyślni są ci, którzy uważają, że jeśli swoje życie przykryje się grubą kuchową kołdrą, że nikt tego nie widzi. Lecz pomyśleli byli Adam i Ewa, sądząc, że po grzechu wystarczy schować swoją nagość w szafie. To jest właśnie przykład ludzkich głupot, czyli lekko myśli. Człowiek po grzechu jest pozbawiony wyobraźni, staje się ślepcem. Może nie tyle stając za wszelką cenę, wydłubuje sobie nadprzyrodzone oczy, żeby nie widzieć. Bo nie również w sferze czysto do czesu. Jednokrotnie chyba takie podejście, to funkcjonuje, to może w naszych domach to funkcjonuje, to często pojawia się w ustach matek i ojców. Kiedy pod adresem własnego dziecka mówi się, a no bo wszystko ono musi w życiu spróbować. Nie ma bardziej długiego stwierdzenia. To słowo, te zdanie może być tylko i wyłącznie w ustach ojca i matki, którzy są nieodpowiedzialni. Sądzą, że nic się nie stanie. Twoje dziecko okaleczyło się. Poza ranami takimi doczesnymi, materialnymi, fizycznymi, są rany psychiczne. Ileż to ludzi cierpi z powodu tego, roku 1971. Ja wspomnę tutaj mojego świętej pamięci ojca, który nie wchodził do spowiedzi, albo wchodził od wielkiego dzwonu, później pojawił się tam zatrębiło, ale pamiętam takie wydarzenie, że poszedł, chudy był jak nie wiem, że poszedł do spowiedzi i profesjonalnie siedział taki tłusty tłum czerwony. A on jak kurczak prędko. Nagle usłyszał orędzie, no nie ewangeliczny, mów prawdę, bo ci nie dam rozgrzeszenia. Tak jak czołg przejechał po człowieku. To znaczy, ale przecież doba różnie dobywa. Wspólnie nie powinienem, ale to tak ogromne i znajome, które przeżywało kiedyś wielkie trzęsienie ziemi w małżeństwie. To teraz na początek. Bo ona nie mogła jedna z jednej rodziny, a on syn lekarza, biznesmen, ona wyciąga rękę od telefon, a on, przepraszam, Han mówi, został do domu. Na siebie nie pojawia się żadna rada, ale na psychice. Ale to jest w stanie powiedzieć, to jest w stanie powiedzieć człowiek, który właśnie jest człowiekiem bez wyobraźni, lekko myśli, a nic się nie stało. Ale to często jest kwitowane takim jednym zdaniem. Żartowałem. Do diabła, przepraszam, z takimi żartami. Kiedy wchodzimy na grunt jeszcze bardziej wrażliwy, jakim jest duch człowieka, nasza dusza jest to najdrobniejsza rysa, spowodowana grzechem, najdrobniejsza. Bardzo ciężkie pokaleczenie na pory ludzkiej. I zlekceważenie jakiegokolwiek czynu bezwłaściwego, nawet w dowcipie, jest naprawdę okropnym przejawem lekkomyślności, braku wyobraźni, właśnie braku wyobraźni. Zatem niech zwycięska jasnogórska Pani każdego dnia przeciera oczy, abyśmy widzieli świat drugiego człowieka i siebie naprawdę w Bożej perspektywie. Abyśmy pamiętali o tym nade wszystko każdego dnia, że nasze życie zmienia się, ale ono się nie kończy. Zmienia się. Nawet jeśli w takim ludzkim doświadczeniu zmienia się na gorsze, to jest coraz krótszy odbiór i wszystkie dna tego, to on się zmieni, ale nie kończy. I za każdą myśl trzeba nam będzie zdać sprawę Bogu ze swego włodarzowania. Myślą i własną wolą. Dlatego też warto budować w sobie cnotę, a nie tak. Ale żeby budować w sobie cnotę, to jeszcze tylko patrzę na niewielkie uderzenie na zegarek, nie przeczę. Żeby budować w sobie cnotę, nie warto, pamiętajmy, że do tego potrzebna jest właściwe kryterium oceny swojego życia. Dobrym dla nas jest to, co jest zgodne z wolą Bogu, czy zgodne z prawem Bożym. Nie jest dobrym to, co ja uważam za dobre. Dobrym jest to, co jest dobre w oczach Boga, bo inaczej zwariuje. A człowieka, który jest alkoholikiem,